Magazyn Żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem Magazynu Żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Poniedziałek, 31 października, w studiu już długo zapowiadany gość oraz gospodarz magazynu żużlowego Michał Konieczny. Witam.
Dobry wieczór, witamy naszego gościa, leszczynianin, który nie tak dawno zakończył żużlową karierę, Rafał Dowrócki.
Dobry wieczór, witam.
Witamy serdecznie. Rafał, cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. No, taki dosyć szczególny dzień, jutro wszystkich świętych, ale no, te tematy takie, te smutniejsze zostawiamy na boku. Dziś mówimy o tym przede wszystkim, co za nami i co przed nami. Nie tak dawno, jak już mówiłem, zakończyłeś żużlową karierę. Ta decyzja dojrzewała dosyć długo?
No długo miałem troszeczkę czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo długie tygodnie, miesiące nawet spędzone w łóżku pozwoliły na głęboką analizę i zastanowienie się nad tym, co dalej. No i taka decyzja zapadła, a nie inna.
Rodzina pomagała w podjęciu tej decyzji, czy to jest twoja tylko decyzja? Nikt tam nie ingerował w to, co dalej zrobisz?
Mieliśmy już takie doświadczenia wcześniej, bo moja poprzednia kontuzja też już miała być jakby ostatnią i nosiłem się też już z zamiarem zakończenia kariery, jednak no, moje losy potoczyły się inaczej. Więc moja rodzina była dosyć ostrożna i starała się jakoś izolować się od tego no, drażliwego jakoś dla mnie tematu i wierzyli cały czas w to, że podejmę słuszną decyzję i chyba tak się stało.
Na to leczenie wybrałeś ten leszczyński szpital, to ze względu na bliskość domu, bliskość rodziny?
Również, ale przede wszystkim ze względu na to, że jest tutaj znakomity fachowiec, mój przyjaciel, doktor Dobrzycki, który, no, nie boję się tego powiedzieć, podarował mi 5 lat startów, bo po mojej poprzedniej kontuzji no, rokowania nie były najlepsze i tak jak powiedziałem, już wtedy nosiłem się z zamiarem, że być może będzie to dla mnie koniec startów, no jednak udało się jeszcze te 5 lat pociągnąć.
Tym razem obyło się bez operacji na szczęście.
Tak, no to była trudna decyzja. Zaraz po tym nieszczęsnym wypadku miałem wiele ofert pomocy, za co oczywiście dziękuję, z różnych ośrodków, od różnych lekarzy. No jednak nie przekonywały mnie one. Wszystkie jednak mówiły o konieczności operacji i tylko doktor Dobrzycki, który zna mnie już, można powiedzieć, od środka, bo już miał okazję też mnie operować, wie jak tą operację ciężko zniosłem i zna temat doskonale. No, on twierdził, że operacja nie jest konieczna i dosyć to było no, trudne dla mnie, mając w świadomości to, że 5 czy 6 nawet specjalistów wypowiadało się, że no, jest operacja jednak jest konieczna. Jednak zaufałem doktorowi Dobrzyckiemu i nie żałuję tego. Obyło się bez operacji, bez jakiejś ingerencji. Na razie z tego wyboru jestem bardzo zadowolony.
Ale swój odleżałeś niestety.
No tak,
co wtedy myślałeś sobie, no, będąc niekiedy sam na sam w szpitalnej sali?
Tak, no ten motyw leczenia, ta metoda była właśnie trudna z tego względu, że musiałem dosyć długo leżeć, bo prawie 3 miesiące leżałem w łóżku, można powiedzieć, przykuty do niego i nie było możliwości jakichś tam poruszania się. No i to był taki największy dla mnie mankament. Żeby to znieść, no bywało trudno, bywało ciężko, ale tak jak powiedziałem, myślę, że była to dobra decyzja i dobra metoda.
Z zostawmy te smutne momenty już za nami, gdzieś tam na boku. Miejmy nadzieję, że już więcej nic złego się nie przydarzy.
Pozdrawiam oczywiście cały oddział, bo znamy się tam z całą ekipą i pozdrawiam ich serdecznie.
Tak akurat się złożyło, nasunęło mi się, bo odsłuchiwałem któryś z naszych magazynów żużlowych po balu tygodnika żużlowego. Wtedy tak sobie luźno rozmawialiśmy, że ta nagroda dla pechowca roku już na pewno cię ominie w tym sezonie, bo limit został wyczerpany. Okazuje się, że niestety nie.
Tak, no ja już chciałem prosić, że o ile zostanę nominowany w tym roku przez tygodnik żużlowy, to już naprawdę proszę, żeby na mnie nie głosować. Na tę kategorię są inni, którzy jeszcze nie mieli tej przyjemności wątpliwej odebrać taką nagrodę, także ja już proszę, żeby na mnie nie głosować. Z góry dziękuję.
Nominację odstąpisz chętnie komuś innemu.
Tak, bardzo chętnie.
Tym bardziej, że pechowców w tym roku nie brakowało.
Wolałbym nie, oczywiście, na pewno znajdą się tacy, bo było w tym roku takich zawodników co niemiara.
Zwłaszcza w Leszczyńskiej Unii, bo kontuzja goniła kontuzję, w innych klubach też.
Tak, no warto by się było zastanowić, dlaczego tak jest.
O tym porozmawiamy sobie, Rafale. No trudno nie zapytać się, co dalej, bo wiadomo, że ze sportem żużlowym nie zerwiesz na pewno. Jakie plany na najbliższą przyszłość, na tą troszeczkę dalszą, sezonową już?
No na sezonową, cóż, myślę, że na dzień dzisiejszy jestem najbliżej chyba jednak tej współpracy z Falubazą Zielona Góra. Zresztą od Roberta Dowhana taką ofertę dostałem już bardzo dawno, jeszcze leżąc w łóżku, że jeżeli podejmę taką decyzję, bo wtedy jakby te losy moje już pomału zaczynały się ważyć, taką ofertę od niego otrzymałem. Nie wiedział jeszcze wtedy oczywiście, że pożegna się też z Markiem Cieślakiem. I cóż, no tak to się dalej potoczyło. Formalnie nie jesteśmy jeszcze jakoś związani, ale myślę, że nawet tak jak powiedziałem, najbliżej jednak nie jest do Zielonej Góry, do Falubazu.
Kiedy będziemy mogli powiedzieć Rafał Dubrucki trenerem Falubazu Zielona Góra?
No, trudno powiedzieć, bo tak nie jesteśmy umówieni na jakąś konkretną datę. Myślę, że wydarzy się to w najbliższym możliwym terminie.
Czy bierzesz udział przy okazji budowania składu drużyny zielonogórskiej na ten nowy sezon? No powiedzmy nie w roli formalnego jeszcze trenera, ale doradcy, konsultanta?
Spotykałem się oczywiście. No ja nie mam jakiegoś tam oczywiście decydującego zdania na ten temat, choćby z tego względu, że nie jestem formalnie tam zakontraktowany, czy nie mam żadnej umowy. W Falubazie panują bardzo partnerskie stosunki i kontaktujemy się, rozmawiamy po koleżeńsku, dyskutujemy na różne tematy. Najgorętszym był oczywiście temat Piotra Protasiewicza w ostatnim czasie. Jaki był finał, tego wiemy. Także no jest to temat rzeka.
Czy patrzysz w tej chwili na drużynę Falubazu już okiem nie zawodnika, ale okiem trenera?
No jest to nowa sytuacja dla mnie, do której jakby muszę się przyzwyczaić, nauczyć tego, znieść to przede wszystkim, bo no, kiedy bywałem na stadionach żużlowych, czy w Lesznie, czy w Zielonej Górze, to jednak boli, że nie można w parkingu startować na torze i trochę z tym się muszę jednak jeszcze otrząsnąć i tak zaprzyjaźnić z tym uczuciem. Także na razie jakby izoluję się jeszcze od tego.
W pewnym sensie będziesz musiał dyrygować kolegami z toru, dawnymi kolegami z toru, właściwie niedawnymi jeszcze kolegami z toru, bo to wszystko było niedawno.
Tak, ale myślę, że tak jak powiedziałem, nie wiem jak ta sytuacja jest, nie jestem tak blisko z innymi drużynami. Właściwie ciężko być blisko, jeśli jest się z zewnątrz w drużynie, w środku tego całego kotła, co tam się dzieje, ale tak jak powiedziałem, jest to koleżeńska atmosfera. Od 4 lat jestem związany z tymi samymi, można powiedzieć, z ludźmi, z drobnymi jakimiś tam zmianami. Dobrze nam się cały czas współpracowało i myślę, że tak będzie dalej.
Rafał, przygotowanie to fachowe masz, bo skończyłeś AWF, jesteś magistrem. Czy no, idąc na te studia właśnie myślałeś, że kiedyś zostaniesz trenerem właśnie sportu żużlowego? Właśnie w jakimś klubie?
No tak, z tym zamiarem jakby te moje poczynania na studiach były podyktowane, ale no, nie spodziewałem się, że stanie się to tak szybko.
Ale w każdym razie klamka już niedługo oficjalnie zapadnie, bo nieoficjalnie można powiedzieć, że jesteś już trenerem.
Tak? No, nieoficjalnie tak.
Nieoficjalnie tak. Rafał, druga sprawa to twój turniej pożegnalny. Wiadomo, co wydarzyło się po tym finale drużynowych mistrzostw Polski. Wiadomo o tym nieszczęściu, o tych wszystkich zawirowaniach. Miał się odbyć ten turniej. Był przekładany niejako z dnia na dzień. Czy jest szansa, że on się odbędzie?
Tak. Mamy zamiar zorganizować, już wpisać w ogóle w kalendarz ten turniej na przyszły rok. Myślę, że odbędzie się on na wiosnę. Nie znamy jeszcze też dokładnych terminów pewnych zawodników, którzy w związku z tym, że pierwsze Grand Prix w przyszłym roku odbywa się w Nowej Zelandii i wielu zawodników deklaruje, że już tydzień wcześniej pojadą tam, aby się zaaklimatyzować, oczywiście zmiana czasowa i tak dalej, no jest to zrozumiałe zupełnie. No i kiedy tu poznamy te plany wszystkie, jak to będzie wyglądało, wtedy będziemy starać się wpisać tą imprezę do kalendarza. No, tyle, co mogę powiedzieć, że planujemy ją na wiosnę i to jest jedyny możliwy termin, który będzie w przyszłym roku chyba do zrealizowania. Także nie udało się w tym roku z różnych przyczyn, ale myślę, że nie wynikało to z czyjejś niechęci, tylko oczywiście z szacunku i z bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa kibiców.
Czyli zapraszamy kibiców na wiosnę na stadion Falubazu na turniej pożegnalny Rafała Dobrockiego.
Oczywiście zapraszamy serdecznie.
Rafał, skoro już gdzieś tutaj wspominaliśmy o drużynie Falubazu Zielona Góra, to przed tobą jako nowym trenerem, przed zarządem też spory problem dotyczący zawodników z Grand Prix. Wiemy, co Piotr Protasiewicz powiedział na konferencji prasowej. Wiemy, jak wygląda sytuacja, że przez moment Falubaz miał aż trzech zawodników, którzy teoretycznie mogliby startować w przyszłorocznym Grand Prix. Jak ty patrzysz na taką sytuację, że ktoś, kto wywalczył sobie, tak jak Protasiewicz, prawo startu w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata, no teoretycznie, jeżeli nic się nie zmieni, będzie musiał z tego zrezygnować?
No, dla mnie jest to totalny bubel regulaminowy, o czym mówię już od jego samych narodzin, kiedy usłyszałem o nim 2 lata temu, że jest taka propozycja. I to mogą potwierdzić wszyscy moi znajomi, że taka była sytuacja. No jest to chore po prostu. Wydaje mi się, że jest to zupełnie przepis, po pierwsze, stworzony zupełnie nie w duchu sportowym. Przecież nie można zawodnikowi mówić, żeby wybierał między reprezentowaniem kraju a swoim klubem, więc jaki wybór padł, niestety, dla polskiej reprezentacji, wiemy. Nie wiemy, czy Piotra Protasiewicza, o ile dojdzie do takiej sytuacji, zastąpi w ogóle Polak. No jest to trudny temat, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, bo on z góry jakby był niepowodzeniem i zupełnie był nieprzemyślany i wydaje mi się, że tutaj dużo, a może nawet niedużo innych zmian jest, zdecydowanie łatwiejszych, prostszych i lepszych do realizacji, które uregulują wiele innych rzeczy przy okazji zupełnie.
Rozmawiałeś o tej całej sprawie zapewne z Piotrem Protasiewiczem. Jest rozgoryczony?
Oczywiście. Piotr jest więcej niż rozgoryczony. Wcale się nie dziwię. Ja cały czas spodziewałem się, że i obawiałem, że Piotr może podjąć inną decyzję w perspektywie jakby tutaj objęcia tej funkcji, której notabene jeszcze nie objąłem, ale w perspektywie dalszych jakichś tam lat, też nie miałbym sumienia namawiać go, aby tą decyzję zmieniał i odwodzić go od tego, aby reprezentować kraj, żeby mieć startować w Grand Prix, rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. No przecież jest to paranoja.
Jeżeli chodzi o skład Falubazu, kogo widziałbyś w swojej drużynie na wiosnę przyszłego roku? Jest Andreas Jonsson.
No na pewno jest Andreas Jonsson, jest Piotr Protasiewicz, jest Patryk Dudek, jest dwóch dobrze zapowiadających się młodych chłopaków, juniorów, którzy już tam swoje pierwsze szlify w tym sezonie uzyskali, całkiem przyzwoite wyniki. Także no jest perspektywa. Co do innych zawodników, trudno się wypowiadać. No jest jeszcze oczywiście Jonas Davidson, który myślę, że w przyszłym roku pokaże, na co go stać, bo to jest dobry, perspektywiczny zawodnik. W tym roku troszeczkę nie miał jakby przebicia z jakichś tam względów. W ogóle ten sezon był taki ciężki do analizy w związku z tymi zawirowaniami tłumikowymi, sprawami i tak dalej. Także te przyszłoroczne, czy tegoroczne już kontrakty, no też wiele niosą ze sobą znaków zapytania.
Gdzieś mówiło się, że do Falobazu ma trafić Grigori Łaguta. On gdzieś tam się odżegnywał, nic nie podpisywał, nic nie tego, czy coś jest na rzecz.
Też czytałem o tym w internecie.
Czyli takie doniesienia troszeczkę bardziej medialne, aniżeli to, co rzeczywiście miało miejsce. Rafał, od wczoraj kibice sportu żużlowego za pośrednictwem portalu regionu www.lk.pl mogli zadawać pytania do ciebie, do naszego gościa. Jedno z nich brzmi następująco. Znasz wielu żużlowców, wymień proszę najlepszych dla ciebie, czy twoim zdaniem pod kątem startu. Kto jest takim najlepszym startowcem? Jakbyś tak na szybko miał teraz, gdzieś tak troszkę przeskakujemy z tematu na temat, ale no, kibice chcą znać też twoje zdanie.
Myślę, że na tą chwilę Jarosław Hamper.
Pod kątem wyprzedzania rywala na torze.
No trudno w tym roku tak powiedzieć, ale myślę, że to, co zrobił Janusz Kołodziej w ubiegłym sezonie, no naprawdę jeszcze do dzisiaj odbija się czkawką wielu zawodnikom.
Najcięższy przeciwnik dla ciebie?
Każdy szybszy.
I najlepszy kolega z toru? Czy to obcokrajowiec, czy to Polak?
Cóż, myślę, że no najbliższe stosunki koleżeńskie mam z Piotrem Protasiewiczem z racji tego, że od kilkunastu już lat rywalizujemy ze sobą jakby zupełnie równolegle, bo jesteśmy niemalże z tego samego rocznika i te 4 lata w Falubazie tutaj nas utwierdziły w tym przekonaniu, że mamy wiele wspólnego i dobrze się dogadujemy.
Jaki jest według ciebie idealny tor do walki? Jeśli taki jest, to gdzie się mieści? Jeśli nie, to jak go stworzyć? Czy to tylko kwestia zgrania, podnoszenia łuków, długości, szerokości, no i odpowiedniej nawierzchni? To już takie pytanie troszeczkę...
Wszystkie te elementy są ważne. Wszystkie te elementy są ważne. Musielibyśmy to każdy jeden tor rozpatrywać, czego mu brakuje, jakie są jego zalety. Na pewno każdy tor musi być dobrze przygotowany do walki. No to jest pojęcie względne, o czym mogliśmy się w tym roku...
Problemów było właśnie w tym roku z tymi torami.
Mogliśmy się przekonać, ale myślę, że to wynika tylko i wyłącznie z kompetencji sędziów, którzy niejednokrotnie nie wykazali się posiadaniem czegoś, czego powinni być posiadaczami.
A taki tor, na którym tobie się najlepiej jeździło?
Trudno mi powiedzieć, no, nie przychodzi mi teraz tutaj do głowy żadne specjalnie miasto czy tor, który się tam znajduje. Myślę, że każdy tor, który jest dobrze przygotowany, tak jak powiedziałem, do walki, równy, jest dobry. Na każdym można znaleźć tam ścieżkę i tak dalej, więc myślę, że najważniejszy temat, jeżeli chodzi o tor, jest taki, aby przygotowywać go nawet niezgodnie z regulaminem, bo ten regulamin jest tak...
No ma dużo możliwości.
Nie
jest precyzyjny.
Więc dlatego powiedziałem, że tutaj kompetencja sędziów jest niezwykle ważna w tym, czy ten tor nadaje się do jazdy w ich ocenie, czy nie. Wielokrotnie widzę sędziów, którzy są, idąc po torze, są totalnie zagubieni i oni nie orientują się, czy ten tor faktycznie się nadaje. Za ich plecami porusza się cały tabun ludzi, którzy z jednej strony
ciągną
za jeden rękaw, drudzy za drugi rękaw. No myślę, że sędzia
ubijamy, tutaj, polewamy.
Oczywiście, tu sędzia powinien się wykazać, no nazwijmy to lekko jakimś charakterem twardym i podejmować takie decyzje, które no czasem są z dużymi konsekwencjami dla organizatora, ale też... dba o bezpieczeństwo i o widowisko, tak? Bo na takim torze, który jest źle przygotowany, widowisko jest żadne, kibice nie chcą tego oglądać. Coraz więcej, coraz bardziej się o tym przekonujemy, że kibice nie chodzą na widowiska, które są do jednej bramki, które są nieciekawe, które po starcie można generalnie
pisać
już
program.
Iść po kiełbaskę, czy chciałem powiedzieć po piwo, ale no, jeżeli są takie możliwości, to można. W każdym razie no, są nieciekawe zawody i nie tędy droga.
chwilę oddechu dla nas tutaj w studiu. Troszkę tematów leszczyńskich. Wiemy, że ponad tydzień temu, wręcz prawie tydzień temu, bo to było we wtorek, w Lesznie odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono dwóch nowych, a właściwie starych zawodników Leszczyńskiej Unii, bo bracia Pawlicy przecież mają kontrakty z Leszczyńską Unią. Poinformowano również o odejściu do Tarnowa Janusza Kołodzieja. A co o dwóch latach spędzonych poza Lesznem miał do powiedzenia szef tego rodzinnego teamu Piotr Pawlicki senior?
No te dwa lata były takie, jakie były. Nie będziemy sobie tutaj tłumaczyć, jakie... No, nie było dla nas łatwe to. Tutaj zaczynaliśmy i zawsze nasze marzenie było to, żeby wrócić tu. No, na pewno wiedzieliśmy, że kiedyś ten moment nastąpi, tylko kiedy, nie było to tak dokładnie wiadomo. Ale... Tak mówiąc tylko o tym meczu, nawet jeżdżąc w tym roku w drugiej lidze, co niektórzy zawodnicy i prasa i niektórzy ludzie określali, że się chłopcy zmarnują, że po prostu druga liga pogrąży ich i po prostu już nawet nie pojadą tak jak do tej pory jeździli. To się grubo mylili, także udowodniliśmy to, że jednak stać chłopców na Przemka, Piotka na dobry wynik, bo udowodnili to i w kraju, i za granicą. Także są podstawowymi zawodnikami kadry narodowej, dostali się praktycznie do wszystkich finałów, które były możliwe. No nie wszędzie tak poszło po myśli naszej, ale myślę, że te tory drugoligowe to naprawdę, wierzcie mi panowie, że tu i panie, że nie są łatwe. Ja
są
zawsze
wymagające,
tak nie? Jest. Ja zawsze powtarzam, że ja już troszeczkę na tym żużlu siedzę i 30% może i więcej nawet zawodników z Ekstraligi by poszło do drugiej ligi, to wiem o tym, że nie poradzą sobie na tych torach. Nie obrażając tu nikogo, ale wiem, że tory ekstraligowe, wszyscy wiemy, jakie są tory. To są granitowe tory, równe tory. I no, wiadomo, że troszeczkę gdzieś tam pogoda jakiś fikusa zrobi, ale no, trzeba wtedy jechać, trudno. A tam nie ma, w drugiej lidze nie ma, czy jest błoto, czy dziury. Czy taki tor, czy taki, trzeba jechać i koniec. Także tutaj szkoła dla moich synów to chyba była, lepszej szkoły nie mogło być. Także ja zrobię też tak, jak tutaj myślę, że moi synowie, będziemy razem współpracować i zrobię wszystko, żeby tak, niektórzy myśleli, że już jakieś wyniki chłopcom tam odbiją do głowy albo coś takiego. Ja zrobię wszystko, żeby ten wynik jeszcze był lepszy, jak w tym roku, w 2011. Także ten 12 rok będzie, myślę, byle był bezkontuzyjny, bo to jest najważniejsze, żeby tylko jeździć cały sezon, wszystko co możliwe, bo jazda to jest podstawa, także jeden, obojętnie jakiś tam byle jaki mecz, zawody, to jest 10 treningów, także w tej chwili wszyscy wiemy o tym, tu prezes zaczął, że ile to wszystko kosztuje przez te tłumiki, nie będziemy nawracać, po prostu wszyscy wiemy o tym i z tego już nie uciekniemy, ale no na pewno to są już większe koszty. Dlatego my uciekamy od treningów i od tego, żeby się bawić gdzieś tam i ścigać z powietrzem. Także każde zawody zorganizowane i gdzieś korzystanie z jakichś zawodów za granicą, byle gdzie jest możliwe, to jest dla nas próba. Niektóre zawody się nawet się przeznacza na to tylko, żeby nie jechać po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby spasować motocykle, mieć do następnych innych zawodów motocykle, silniki przypasowane do różnych torów.
To był Piotr Pawlicki, senior. Jeżeli Państwo macie pytania do naszego gościa, do Rafała Dobruckiego, proszę śmiało dzwonić. 655-29-5529. Telefon czynny, można śmiało dzwonić. Halo? Jeszcze nie, ale ktoś tam był. 655-29-5529. Proszę śmiało dzwonić. Halo?
Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, no witam.
Jesteśmy na antenie.
Wstępie.
Chciałbym pozdrowić Ciebie jako prowadzącego i Rafała.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym życzyć mu dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, no i objęcia tej funkcji, o której dawno już mowa.
A czy jakieś pytanie przy okazji?
Rafał, pamiętasz, spotkaliśmy się w Międzyzdrojach na Molo.
Aha, no witam,
w tym,
witam.
W tym roku. kibic Gostynia.
Witam, pamiętam Cię.
No i Rafał, co sądzisz o w ogóle o
Polskim Morzu,
finale drużynowych mistrzostw Polski i jak to wygląda z Twojej po prostu perspektywy?
No myślę, że był to świetny finał dwóch drużyn, które były w tym roku najbardziej dotknięte kontuzjami, tak na marginesie. Świadczy to o tym, że te dwa zespoły były najbardziej zdeterminowane i zmotywowane do wyniku, bo jednak mimo tych wszystkich niepowodzeń udało się dojechać do finału, zdobyć medale. Myślę, że zarówno Falubas, jak i Unia Leszno były znakomitymi drużynami na przestrzeni całego sezonu i myślę, że tutaj Unia Leszno była w nieco gorszej troszeczkę sytuacji, bo tych kontuzji było trochę też więcej i też w takich nieoczekiwanych momentach, ale myślę, że tutaj wszyscy stanęli na wysokości zadania i doskonale sobie poradzili, no ale cóż, brązowy, srebrny medal to też duży sukces.
Kilka drużyn ten srebrny medal wziąłby w ciemno.
Oczywiście, myślę, że każda drużyna wzięłaby finał. Jest to naprawdę święto żużlowe i każda drużyna na początku sezonu ten srebrny medal bierze w ciemno.
I oby taki sam finał mielibyśmy okazję zobaczyć w przyszłym roku pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Unią Leszna, no bo te mecze dostarczają wielu emocji.
Tak, na pewno, no i też trzeba podkreślić to, że jednak kibice Falubazu i Unii Leszno są, wydaje mi się, liderami, jeśli chodzi o doping, o oprawy i myślę, że wszystkie inne pozostałe drużyny, zespoły powinny brać z tych kibiców właśnie przykład.
Czekamy na kolejne telefony, 655-29-5529, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Takie mam pytanko, jak już przyjąłeś Falubas, Rafał, Marku, to może potem czas na kadrę będzie po Marku?
Propozycja ze strony Polskiego Związku Motorowego, zdaje się, że jeżeli chodzi o kadrę tą młodzieżową, była.
Tak, była. W środę mam się też spotkać z władzami i tutaj ustalić pewne szczegóły. No, oczywiście jestem szczęśliwy, że taką funkcję będę mógł pełnić, szczególnie, że z takimi wspaniałymi zawodnikami, bo naprawdę tych młodych chłopaków mamy doskonałych i drużyna jest fantastyczna. Za dużo pracy nie będę miał z nimi, być może z tym zapleczem kadry, które jakieś troszeczkę tam chcę stworzyć, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku. Więc kadra jakby jest poukładana, znakomici zawodnicy, medaliści Mistrzostw Świata i myślę, że w przyszłym roku nie będzie gorzej, chociaż na pewno konkurencja będzie większa, bo cała elita tych juniorów ze świata dostała w tym roku naprawdę szkołę i będzie ciężko i nie będzie to łatwy kawałek chleba, no ale cóż, myślę, że zrobimy wszystko na pewno, aby te medale w przyszłym sezonie były.
Czekamy na kolejne telefony, 655-29-5529, halo?
Dzień dobry, tu Adam Mudrek z tej strony. Jeśli ten mógłby porozmawiać?
Słucham, oczywiście.
Piotr, ty Adam. Adam mnie zna, że ja u ciebie na rankę pracowałem. I bardzo dobrze się cieszę, że twoje chłopcy wrócili na to, na nasz Leśnicki. I chciałem życzyć, żeby w tym sezonie, na następnym sezonie mieli jak najlepsze wyniki. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i pomyślności.
Dziękuję bardzo, ja też mam taką nadzieję.
Czekamy na kolejnych słuchaczy. Halo, 655-29-5529. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie. Czy Rafał rozważałeś na innym torze zakończenie swojego sezonu, swojego na tego wyścigu?
Tak, oczywiście, że tak. Rozważaliśmy takie możliwości w związku z tym, że byłem bardzo zdeterminowany do tego, aby ten turniej odbył się w tym roku. To się jednak nie udało ze względów technicznych, ponieważ pierwsza data tego turnieju, 9, nie wypaliła jakby z wiadomych przyczyn. Natomiast cały czas liczyłem się z tym, że 14 uda się to zorganizować, tym bardziej, że wszyscy zawodnicy potwierdzili swój udział jeszcze nawet chyba w środę. Turniej miał się odbyć w sobotę, więc też duży szacunek i podziękowanie dla chłopaków, że byli tak cierpliwi i wyczekiwali na tą decyzję. No jednak to się nie udało. Policja, miasto w Zielonej Górze obawiało się, że będą jakieś rozruchy i stąd taka była decyzja. W związku z tym zostało bardzo niewiele czasu na organizację. Już wcześniej oczywiście dzwoniłem też do Ilka Jagielskiego z możliwością przesunięcia jego jakby organizacji memoriału. Mieliśmy się zamienić terminami, ale było naprawdę bardzo późno i zarówno jeden, jak i drugi turniej wymagał dużej organizacji, dużo pracy i było bardzo mało czasu na to. Podobna sytuacja była też w Pile, gdzie tam jednak klub nie jest nawet tak zorganizowany w połowie, tak jak klub Zielonej Góry czy Leszna i tam w ogóle było to totalnie niewykonalne, więc postanowiliśmy, że ten turniej zorganizuję w przyszłym roku.
Spotykamy się zatem na wiosnę. Czekamy na kolejne telefony. 655-295-5529.
Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Rafale, witam pana serdecznie. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia, ale muszę jedno zauważyć, że nie pozdrowił pan głównego ordynatora zakładu, w którym pan się leczył, Budzika. Ale to już tak na marginesie. Mam do pana też jedno pytanie. Czy rozważa pan również start w jakichś wyborach, tak jak pana prezes Dowham? Dziękuję, pozdrawiam.
Pewnie chodzi o Darka Buchwalda.
Tak, no oczywiście. Ja pozdrawiałem cały personel. Nie chciałbym wszystkich wymieniać z imienia nazwiska. Oczywiście Darka też pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Jestem Darka. Tam najbarwniejszą postacią w całym tym oddziale, ale nie chciałem nikogo pominąć. Także oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Czekam na kolejne telefony. 655-295-5529. Czy mamy kolejnych słuchaczy? Halo?
Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dzwonię z Krzemiewa.
Tak, witamy serdecznie.
Pytanie do Rafałka Dobrowskiego. Mam takie pytanie. Startował w Unii Leszno, no i potem poszedł do Rzeszowa. Na co w Unii się stało, że musiał zrezygnować ze startów?
Znaczy się, to była sytuacja dosyć prosta, bo w Unii Leszno było wakat chyba tylko dla dwóch zawodników. Po tym jak kontrakt podpisali, o ile dobrze pamiętam, Mark Loram i Robert Miśkowiak, nie miałem jakby innego wyjścia i nie chciałem tutaj też takiej sytuacji jakiejś walki o skład organizować i tak dalej, z tym bardziej, że miałem propozycję z Rzeszowa od kilku lat i cóż, no tak wyszło jak wyszło. No i nie chciałbym specjalnie do tego wracać.
Wróćmy my z kolei do siedziby Leszczyńskiej Unii, gdzie we wtorek odbyła się konferencja prasowa i oddajmy teraz głos Przemkowi Pawlickiemu.
Ja jestem bardzo zadowolony, że będę startował w Lesznie. No, moim celem zawsze było startować w Lesznie. Nawet startując w innych klubach, startowałem w Gorzowie, startowałem w Pile. Gdy miałem wolny czas, przychodziłem na mecze do Leszna. No z kolegami to cały czas ten sam kontakt, tak samo cały czas się dogadujemy, kontakt mamy bardzo dobry, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że będę mógł tutaj startować, jakby nie było. Mieszkam od stadionu 1,5 km, więc dla mnie to jest naprawdę, bardzo się cieszę z tego powodu. No myślę, że wszystko będzie w porządku, ja będę pracował na to, żeby ten sezon następny był jeszcze lepszy. Na pewno obiecuję, że kibiców nie zawiodę, ja dam z siebie wszystko. Będziemy startować w następnym sezonie po to, żeby dotrzeć do finału i w finale powalczyć o złoto. No my też po to tutaj chcemy tutaj wrócić też z tego powodu, żeby po prostu powalczyć o medal. To jest dla nas też bardzo ważne, bo nie mamy w swojej kolekcji medalu drużynowego mistrza Polski.
To był Przemek Pawlicki, a widać Rafale, że za okno Halloween dotarł również do naszego okna.
Tak.
Do naszego radia. I jeszcze młodszy z braci Pawlickich, Piotr.
Tak jak Przemek wspomniał, no, jesteśmy bardzo zadowoleni jeszcze w dodatku z Przemkiem startując w Unii Leszno. No, to zawsze było moim marzeniem, jednak to tutaj się wychowaliśmy na tym torze. Od początku kariery naszej zaczynaliśmy nasze kółka na leszczyńskim owalu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, Szymek powiedział, będziemy pracowali bardzo intensywnie na na następny sezon, żeby jak najlepiej wyszedł i jak najlepsze wyniki.
Braciom Pawlińskim oczywiście życzymy samych sukcesów na torze, jazdy bez kontuzji, bo też gdzieś, chociażby ten młodszy braci, z braci Piotr, no, zakończył sezon ze złamaną ręką.
Tak, no zupełnie niepotrzebnie. Akurat byłem na tych zawodach finałowych, więc no cóż, takie są uroki tego sportu i szkoda, że, znaczy tak, z jednej strony dobrze, że to się stało na koniec sezonu, jest czas, żeby to wyleczyć i tak dalej, z drugiej strony szkoła na przyszłe lata, żeby nie kończyć zawodów w ten sposób.
Oczywiście bracia Pawlicy są brani pod uwagę w kadrze, którą ty mógłbyś potencjalnie objąć tą młodzieżową.
Tak, no, mi jest trudno jak się tutaj niezręcznie trochę wypowiadać, ponieważ wszystkie te moje propozycje, o których mówimy, no, są jakoś niesformalizowane i to tylko
kwestia czasu.
Kwestia czasu, ale wolałbym się tutaj szerzej na ten temat wypowiadać, jak już dojdzie wszystko do finału.
Czekamy na kolejne telefony. 655-29-5529. Halo?
No, dobry
wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
No, chciałbym pozdrowić Rafała Dobryskiego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
No i chodzi mi tam o twoje zdemolowane sprzęty, bo kolekcjonuję stare motocykle i tak dalej.
Tak? No.
Czy by było coś do nabycia?
No, pewnie coś by było. Jest z tego trochę, bo parę takich dzwonów gdzieś tam zaliczyłem i ten sprzęt gdzieś tam się ciągle odkładał. Teraz będzie chyba troszeczkę więcej czasu zimą, żeby nie skupiając się na budowaniu nowych motocykli, skupić się na tym, co zostało. Zostało trochę tego z 20 lat moich startów, więc...
Na pewno by się coś znalazło.
Chyba tak.
No to będę szukał kontaktu. No dobra, czuj się zdrowo i tak dalej.
Dziękujemy. 655-29-5529. Kolejni słuchacze mile widziani. Halo? Halo? O, jakieś echo. 655-29-5529. Rafał, no, ty jesteś kontynuatorem rodzinnych tradycji. Tata Zdzisław, doskonale znany w Lesznie. Czy ty też życzyłbyś sobie, aby syn poszedł w ślady taty i dziadka?
Myślę, że nie. Ja nie jestem, nie będę na pewno Igora do niczego namawiał. Tak jak nie namawiał mnie mój ojciec, więc trudno mi tutaj się wypowiadać na ten temat, ale że to jest wspaniała dyscyplina, niebezpieczna, ale wydaje mi się, że Igor będzie zmuszony jakby swoimi chyba warunkami fizycznymi, żeby poszukać sobie innego zajęcia. Bo jak na swój wiek już jest dosyć tak dobrze zbudowany i być może inna dyscyplina sportu będzie go pociągała.
Koszykówka, piłka ręczna?
No, być może takie właśnie dyscypliny i oczywiście nie będę go od tego odwodził, bo wychowanie jakby w duchu sportu jest jak najbardziej moim zdaniem prawidłowe i jeżeli będzie miał takie chęci, możliwości, no to jak najbardziej będę go w tym kierunku popychał.
A propos początków kariery, leży przed nami książka z cyklu Żużlowcy znani i lubiani, autorstwa leszczynianina Wiesława Dobruszka. Tam sporo, myślę, ciekawych zdjęć właśnie z początków twojej kariery, a wręcz jeszcze wtedy, kiedy chyba tak do końca nie myślałeś, że będziesz uprawiał sport żużlowy.
No tak, jest przynajmniej 5 zdjęć za dużo, to prawda.
Dlaczego? Dlaczego? Czy to chodziło o to zdjęcie może? To no, taki pocieszny bobas?
Nie, nie, myślę, że nie mam się czego wstydzić. Książka jest naprawdę fajnie wydana, fajnie napisana. Rozdział jakby tego mojego życia, tego okresu opisany dość szczegółowo i rzetelnie. Myślę, że pan Wiesiu tutaj zrobił dobrą robotę. Fajnie to się ogląda, czyta, można się dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy, o których ja już nawet zapomniałem, więc cóż, no, wypada mi tylko polecić.
Czy koledzy z toru widzieli książkę, ktoś coś, chociażby Piotr Protasiewicz, który jest twoim takim bliskim...
Znaczy się, myślę, że ci zawodnicy, którzy są przynajmniej z mojego rocznika, nie widzą tutaj nic dziwnego w tych motocyklach, w tych ubiorach, w jakości tego sprzętu, który, na którym przyszło mi dawno, dawno temu, 20 lat temu może nawet tutaj, które zdjęcie jest z czasów, kiedy jeszcze było mi daleko do licencji, to może już nawet dalej niż 20 lat temu, ale ci młodzi adepci żużlowi, którzy teraz startują jakby do tej dyscypliny sportu, dla nich jest to totalna abstrakcja, kiedy startowaliśmy na poskręcanych na druty, wymalowanych pędzlem motocyklach.
Książka oczywiście do nabycia także w leszczyńskich księgarniach i informacji turystycznej i do wygrania tutaj u nas w magazynie żużlowym, na pewno z autografem Rafała Dobruckiego. Kto chciałby uczestniczyć w naszym konkursie, prosimy śmiało dzwonić 65 29 55 29. Tradycyjny konkurs, w zestawie trzy pytania, wystarczy odpowiedzieć na dwa, aby stać się posiadaczem książki autorstwa Wiesława Dobruszka, Żużlowcy znani i lubiani. Bohaterem tej książki jest nasz dzisiejszy gość, Rafał Dobrucki. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do Rafała. Mi chodzi, bo ktoś mi mówi, że Rafał ma być trenerem Zielonej Góry, czy nie? Czy nie mógłbym się skupić na naszej drużynie i u nas zostać?
No nie mogłem się, bo na drużynie u Ileszno skupia się ktoś inny.
To wiemy, zatem odpowiedź jest, no ale czekamy na kogoś, kto chciałby powalczyć o książkę Żużlowcy znani i lubiani. Halo? Halo, halo? Halo? Czekamy na kogoś, kto chciałby wygrać książkę, kto chciałby stanąć do tej naszej rywalizacji. Halo? No i chyba strach. To może przejdziemy do materiału, który nadesłali nam koledzy z Radia Zachód, bo według nieoficjalnych informacji kolegów z Radia Zachód skład Gorzowskiej Stali ma wzmocnić reprezentant Polski Krzysztof Kasprzak. Prezes Stali Władysław Komarnicki nie potwierdza tej informacji, ale nie ukrywa zainteresowania gorzowskiego klubu wychowankiem Unii Leszno.
To znaczy jeszcze nic nie parafował. Na Kasprzaka mi namawia w sposób niezmienny Tomasz Golob i Tomasz Golob twierdzi, cytuję jego słowa: panie prezesie, Krzysztof Kasprzak ma ogromny potencjał, popełnia błędy, jemu tor w Gorzowie bardzo leży. Naszą bronią jest wygrywanie wszystkich meczy u siebie w Gorzowie. Zawodnik, który dobrze się czuje na torze z takim potencjałem, będzie bardzo pomocny drużynie. To są słowa Tomasza Goloba. I on tak jakby trochę bierze jakby na siebie skorygowanie tego zawodnika, ale ja jeszcze nic nie podpisałem. Faktem jest, że on ma 28 lat. Faktem jest, że ciągłym jest reprezentantem Polski, byle kto nie trafia do reprezentacji.
Prezes Stali nie ukrywa jednocześnie, że ma również wątpliwości związane z Kasprzakiem.
Ja się trochę obawiam, jeżeli chodzi o jazdę tego zawodnika, dlatego że on od 3 lat obniża swoje loty co roku. Pamiętam, jak dziś, chyba 3 lata temu był w 1. 10, 2 lata temu był 17 w Ekstralidze, a w tym roku jest 21. W związku z tym jestem po rozmowie z kapitanem drużyny. Jeszcze będę rozmawiał z trenerem Piotrem Paluchem.
Rafale, no takich komentarzy, takich różnych doniesień, jeżeli chodzi o transfery, teraz jest bardzo dużo.
Tak, no ja bym się akurat tutaj tak aż nie martwił na miejscu pana prezesa Komalińskiego, bo akurat Krzysztof Kasprzak to była jedyna osoba, która tak idealnie pasowała do zespołu z Gorzowa i to, że Krzysiek przez 3 lata z rzędu obniżał loty, nie świadczy o tym, że tak będzie po raz kolejny, wręcz przeciwnie, bo Krzysztof ma
potencjał
znakomite duży. Papiery na jazdę, bazę, zaplecze. Po prostu tam coś się nie zazębia i myślę, że ten sezon będzie dla Krzysztofa zupełnie inny.
Oby tak oczywiście było, tego Krzysztofowi życzymy. Zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego. Tam sporo materiałów w tym najnowszym wydaniu o Rafale Dobruckim i jego rodzinie. Jest nauka wielkiej pokory, to rozmowa z naszym gościem, to dobrze przemyślana decyzja, to z kolei rozmowa z Wacławem i Zdzisławem Dobruckimi, rodzicami Rafała. I w najnowszym numerze jest też rozmowa z małżonką Rafała, Magdaleną Dobrucką. To w najnowszym numerze tygodnika żużlowego, który w punktach sprzedaży już od najbliższej środy. A kto chce wygrać książkę? 65 29 55 29, czasu coraz mniej. Halo?
Halo, dobry wieczór, ja sprawę konkursu.
O, super, chociaż ktoś rzutem na taśmę praktycznie się dodzwonił. Który zestaw pytań?
Powiem panu, że i tak pan wygra.
Bardzo się cieszę. Poproszę pierwszy zestaw pytań.
Dobrze, pierwszy zestaw pytań. Pytanie proste, wystarczy odpowiedź tak albo nie. Czy Rafał Dobrucki startował w Grand Prix?
Tak.
Oczywiście, że startował w 97, 99, 2000, 2004 roku. Czasu coraz mniej. Proszę wymienić przynajmniej jeden szwedzki klub, w którym startował nasz dzisiejszy gość. Przynajmniej jeden. Rafał, jakaś podpowiedź może tutaj?
Piraterna.
Halo, halo? Halo?
Halo?
Jest pan z nami? Przynajmniej jeden klub.
Piraterna.
Tak? A jeszcze ta miejscowość, jeszcze ta miejscowość. Jeszcze jest szansa malutka.
Pool Pirates, tak?
Nie.
To w Anglii akurat.
To w Anglii.
Ale też piraci.
Też piraci. To co, Rafał, uznajemy odpowiedź?
Oczywiście, absolutnie.
Uznajemy odpowiedź. Kto wygrał książkę?
Maciej.
Maciej, nazwisko jeszcze?
Biernat.
Skąd?
Dąbcze.
Maciej Biernat z Dąbcza. Macieju, książka do odbioru od środy w siedzibie naszego radia, oczywiście z autografem Rafała Dobruckiego. Mamy też prośbę od słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych, od pani Agnieszki z Nowego Jorku, która jest wierną fanką Ileszczyńskiej Unii i Sportu Żużlowego, o taką książkę z dedykacją, jak mówi, pod choinkę, żeby za ocean dotarła, także ona dotrze. Rafał oczywiście złoży dedykację na tej książce. Rafale, dziękujemy ci za przybycie do naszego magazynu żużlowego. Jak zwykle czas wyczerpaliśmy do końca. Sporo tematów nie zostało poruszonych, bo chętnie porozmawiałbym z tobą. Pewnie słuchacze też chcieliby posłuchać twoich przemyśleń odnośnie regulaminu, bo przez długi okres czasu byłeś też w tym stowarzyszeniu Metanol. Pomagałeś zawodnikom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z regulaminami i innymi historiami. Myślę, że zawsze będę mógł na ciebie liczyć.
Oczywiście, że tak. Oczywiście jeszcze chciałem szybciutko pozdrowić Anię i Adasia Skórnickich, którzy bardzo chcieli się tutaj dodzwonić i zadać mi kilka kompromitujących pytań, no ale chyba była linia zajęta i się nie mogli dodzwonić. Pozdrawiam was serdecznie.
Pozdrawiamy również i Anię, i Adama. I to tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Już limit czasu został wyczerpany. Państwa i naszym gościem był przyszły trener, można powiedzieć, Falubazu Zielona Góra, leszczynianin Rafał Dobrucki. Rafale, dziękujemy za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.